dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mam dla Was trzy tytuły, ale każdy z nich zupełnie inny od poprzedniego. Myślę, że znajdziecie dla siebie tutaj jakąś książkę. Będzie coś dla tych, którzy lubią komiksy, będzie coś dla tych, którzy lubią książki tłumaczące nam świat. I będzie też coś przygodowo-historyczno-podróżniczego i na dodatek jeszcze w wersji do słuchania. Zaczniemy od komiksu, od zupełnej nowości i na dodatek bohaterami tego komiksu są wilki. Już za chwilę więcej szczegółów w rozmowie z naszym pierwszym gościem, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Gościem Alfabetu jest dzisiaj Michał Figura, po raz pierwszy w naszym programie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo toż chyba jest też Pana pierwsza przygoda z literaturą dla trochę młodszych czytelników, prawda?
Tak, to jest wielka przygoda i dla mnie i całkiem nowa rzecz w mojej pracy.
Książka, o której dzisiaj będziemy mówić, nosi tytuł Wilki. Historie prawdziwe. I teraz musimy też wytłumaczyć naszym słuchaczom Pana rolę w tej książce. Dlatego, że to nie jest taka zwykła opowieść, tylko to jest opowieść obrazkowa, to jest komiks i autorami tych rysunków w książce są Daniel i Aleksandra Mizielińscy, bardzo dobrze znani naszym słuchaczom, z wielu, wielu książek, które również w Alfabecie proponowaliśmy. No a pan, czy ja mogę powiedzieć, że pan jest takim ich ekspertem, przewodnikiem po temacie?
Poniekąd tak, ale nie używałbym tu może słowa ekspert. Bardziej współtowarzysz przygody. W książce oprócz mojego współautorstwa, no zaszczytnego, strasznie, no się, dla mnie jest to zaszczytem z takimi osobami współtworzyć dzieło, no bo Aleksandra i Daniel, no to jak pani wspomniała, są, można powiedzieć, gwiazdy światowej sławy w tym temacie. Natomiast moja rola jest taka, że ja po prostu opowiadam historie, które oni rysują i do których razem tworzymy tekst. Jestem narratorem też w tej książce, nie tyle z autorem, co narratorem i opowiadam moją przygodę z wilkami właśnie, która się rozpoczęła bardzo dawno temu. I powiem szczerze, naprawdę nie spodziewałem się, no ta przygoda dalej trwa, więc ona się nie skończyła, ale nie spodziewałem się, że zostanie ona w jakiś sposób przeniesiona szerszemu gronu i pokazana szerszemu gronu właśnie w tak doskonały, wspaniały sposób, jaki stworzyli Ola z Danielem, bo to część artystyczna, no to 100% jest ich ciężka praca, bo to było bardzo dużo pracy. Przez 3 lata robiliśmy tą książkę razem. Ja to się nagadałem, można powiedzieć, naopowiadałem, a Ola z Danielem, analizując te nasze rozmowy, analizując mnóstwo źródeł naukowych, przelali to na papier w formie obrazkowej i tekstu.
Powiedział pan, że pana przygoda z wilkami rozpoczęła się bardzo, bardzo dawno temu. To co było na samym początku w takim razie? Od czego się zaczęło?
Ja miałem to szczęście, że urodziłem się w małej miejscowości w Beskidzie Żywieckim i do lasu, to znaczy praktycznie mieszkałem w lesie, bo wystarczyło wyjść przed dom i można było już wejść do lasu, gdzie żyły przeróżne gatunki i nadal żyją przeróżne gatunki zwierząt, ale żyły też wilki. Przyroda poruszała mnie już od dawna. Pamiętam, jak już dziadek zabierał mnie na takie spacery do lasu i pokazywał świat przyrody. Zresztą on też był bardzo zafascynowany tym światem. Natomiast Dokładnie w 99 roku. Ja tu troszkę zdradzam już tego, co jest w książce, ale to będzie tylko takie minimum, że bo coś trzeba powiedzieć. W 99 roku spotkałem nieświadomy tego w ogóle, wybitnych badaczy dużych drapieżników, między innymi wilków, doktor, już profesor Sabiny Nowak i pana profesora Roberta Mysłajka, założycieli Stowarzyszenia dla Natury Wilk. No i od tego momentu ten moje spojrzenie na świat przyrody, a szczególnie na moją fascynację dużymi drapieżnikami zostało odwrócone do góry nogami. Jak można powiedzieć, że jak się już przyczepiłem do państwa, do stowarzyszenia, tak już nie mogli się mnie pozbyć.
Z wilkami jest tak, że my się oczywiście ich boimy. My, szczególnie ludzie z miasta, którzy niewiele o nich wiemy. A prawda jest taka, że wilka spotkać jest naprawdę bardzo trudno. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z Adamem Wajrakiem, który mi opowiadał o tym, ile się musiał nachodzić, żeby wreszcie kiedyś mu się udało tego wilka zobaczyć, a bardzo o tym marzył. A czy dla pana to było długo tylko marzenie, czy też udało się panu rzeczywiście szybko takiego wilka na żywo spotkać?
Bardzo długo było to marzenie.
No właśnie.
Bo bardzo dużo obserwowałem śladów obecności tych zwierząt, wilków. Natomiast pierwszego wilka spotkałem dopiero po 5 latach takich intensywnej pracy terenowej. Bo ja, wilki też są jakby obiektem mojej pracy, mojej codzienności. Więc ja, można powiedzieć, że spędzam każdy dzień na pracy z tymi zwierzętami. I mimo to do spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Szczególnie w miejscu, gdzie mieszkam, w górach. Generalnie w górach jest bardzo trudno spotkać zwierzęta. A takie, które są aktywne w nocy, jak właśnie duże drapieżniki, jak wilki, no to wybitnie trudno. Właśnie tak było też w tym przypadku. Przez pierwsze 5 lat angażowania się w pracę, pomocy przy pracy nad projektami różnymi związanymi z wilkami, jako wolontariusz, robiłem to w górach i było bardzo trudno zobaczyć. Dopiero po 5 latach pojechałem pierwszy raz do Polski Zachodniej i tam to doświadczenie 5-letnie przyniosło bardzo dużą korzyść, ponieważ już pierwszego dnia pobytu w lasach nizinnych udało nam się zobaczyć pierwszego wilka. No, niesamowite spotkanie, bardzo dużo emocji, natomiast trwało ono może 2 sekundy, może 3, bo nie dość, że te zwierzęta... Dlaczego te wilki tak trudno spotkać? No dlatego, że one się nas boją.
One się na pewno bardziej nas boją niż my ich.
Zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej. Dlatego jak tylko nas wyczują, a węch mają doskonały, więc wyczują nas dużo szybciej niż nas zobaczą, jak tylko nas usłyszą, słuch też mają doskonały, więc na pewno najszybciej usłyszą niż zobaczą, już uciekają, oddalają się od nas, więc my nie mamy szans tego dostrzec, ponieważ my ich na pewno nie wywąchamy. No możemy usłyszeć, ale usłyszymy, że coś przed nami ucieka, a to nie jesteśmy pewni, co to za zwierzę przed nami ucieka.
W tej książce bardzo ważne są dwa określenia. Po pierwsze, historie prawdziwe, a po drugie, to jak jest ta książka opisywana, że to jest komiks dokumentalny. To chyba w ogóle nieczęsto się zdarza, żebyśmy z takim gatunkiem, szczególnie w literaturze dla dzieci, mieli do czynienia. Czyli to oznacza, że co, że nie ma w tej książce żadnych zmyśleń, bogatej wyobraźni, już nie mówię o bajkach i legendach, tylko sama prawda, tak?
Tak, dokładnie tak. Gdy Ola z Danielem zaproponowali napisanie tej książki, nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, bo nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. Zaczęliśmy rozmawiać już podczas pierwszych rozmów na temat już samego powstawania książki. No to wtedy zobaczyłem, wow, to będzie coś wielkiego, ponieważ naprawdę w tej książce są opisane historie, które naprawdę przeżyłem, przeżyliśmy wraz ze stowarzyszeniem, a wiedza o biologii czy ekologii tego gatunku, która jest użyta w tej książce, bo oprócz historii jest tam opisywany też ten gatunek, jest oparta na naukowych publikacjach z całego świata.
Czemu to jest takie ważne? Dlaczego państwo, pan i państwo Mizielińscy, no i też wydawca, dlaczego stwierdziliście, że trzeba dzieciom o wilkach opowiedzieć? I to właśnie w ten sposób, opowiadając historie, które się naprawdę przydarzyły.
Najważniejsza na temat każdego gatunku zwierzęcych, też na pewno jest edukacja, prawda? I ja tą edukacją w stowarzyszeniu zajmuję się już od wielu lat. Edukuję w formie warsztatów, w formie różnych wykładów. I właśnie na takich warsztatach spotkałem się z Aleksandrą Danielem. I po warsztatach wyszedł pomysł na książkę. Natomiast bardzo ważna jest edukacja już dzieci, ponieważ u dorosłych czasami te stereotypy dużo trudniej odczarować, te mity odczarować. Natomiast dzieci bardzo mocno się angażują w takie historie, więc trzeba im historie opowiadać prawdziwe, a nie bajki i legendy, nie podparte żadnym doświadczeniem, żadnymi badaniami, ponieważ wtedy w przypadku takiego gatunku, jakim jest wilk, który, no jak sami przecież pamiętamy z opowieści chociażby naszych rodziców, czy różnych baśni i bajek, ten wilk zawsze gra czarny charakter. Zawsze jest ten złym wilkiem i zawsze mówi się, że jest zły wilk. Natomiast jak się zagłębimy w badania i poznamy od środka, jak wygląda życie tego gatunku, to naprawdę zobaczymy, jak wiele wspólnego mamy z tymi zwierzętami. Mamy z nimi bardzo nasz, że tak powiem, sposób na życie jest bardzo podobny. I jeśli to przekażemy w ten sposób, to bardzo dużo mitów potrafimy odczarować. I to już nie musimy popierać to jakimiś konkretnymi przykładami, tylko jak ludzie słyszą o tym, jaki sposób żyją te wilki, to samym nasuwają się im takie wyjaśnienia chociażby do tych mitów, które krążą od wielu lat w społeczeństwie.
My cały czas mówimy, że ta książka jest dla młodszych czytelników, ale prawdę powiedziawszy, ja mogę to powiedzieć już jako czytelniczka i ta, która ją również oglądała, że jest tam tak dużo ciekawych historii i tak jest to wciągające i tak jest to fascynująca opowieść, że na pewno zaciekawi też dorosłych, bo to też jest kolejny dowód na to, już teraz mówimy raczej o gatunku, aniż o treści, że komiks wcale nie jest przeznaczony tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. I ta historia o wilkach, te historie prawdziwe o wilkach, to dla mnie jest właśnie taki doskonały przykład, że zainteresuje to zarówno 5- czy 6-latka, jak i wiekowego człowieka, który na przykład właśnie całe życie był przekonany o tym, że wilka trzeba się bać i że wilk to samo zło. Pan mówi, że najlepiej się kształtuje młode umysły, no na pewno tak, ale myślę, że na dorosłych też czasem można wpłynąć i przekonać ich dzięki tym niesamowitym zupełnie historiom, które pan tam opowiada.
Zdecydowanie. Ja nie uważam, że nie da się odczarować u dorosłych tych wszystkich mitów. Jest to troszkę trudniejsze. Po prostu. Natomiast książka, ta forma i to, jak jest przedstawiona, jak ona powstała, to nie jest książka dla dzieci. To jest książka dla każdego. Wydawnictwo określiło 10+. Ja już mam kontakt z pierwszymi osobami, które tą książkę miały w rękach, z moimi przyjaciółmi, bliższymi lub dalszymi, których dzieciaki nie mają jeszcze 10 lat, ale umieją czytać. I no, same miłe komentarze. Także mam nadzieję, że to po prostu każdego, każdy znajdzie tam odrobinę ciekawych rzeczy dla siebie.
Takie książki najbardziej w alfabecie lubimy, tym bardziej polecamy. Ja teraz przypomnę, książka nosi tytuł Wilki, historie prawdziwe. To jest gruby komiks z mnóstwem ciekawych historii, które opowiada Michał Figura, a ilustrują Daniel Mizieliński i Aleksandra Mizielińska. Książka ukazała się właśnie w wydawnictwie Dwie Siostry. A naszym gościem w programie był właśnie jeden z autorów tej książki, ten, który się najlepiej na wilkach zna, czyli Michał Figura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To była ogromna przyjemność. Bardzo Państwu dziękuję.
Mam tę niezwykłą książkę o wilkach, wydaną przez Dwie Siostry dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wilki. I za chwilę w Alfabecie zjawi się kolejny gość. To będzie autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży. Autorka książek poruszających przeróżne tematy, ale wśród nich wyróżniają się opowieści, książki historyczne dotyczące historii bardzo odległej, ale też zupełnie współczesnej. Ta, którą za chwilę Wam przedstawimy wspólnie, to jest taka trochę dziwna propozycja, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna. I proszę też o uwagę dorosłych. Myślę, że im się taka lektura też na pewno przyda. To już za kilka minut. Alfabecie, Grażyna Bąkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i już wiecie, co będzie. Oczywiście, że będzie historia, chociaż mówię oczywiście, bo takich książek jest dużo, ale przedstawiamy również inne książki Grażyny Bąkiewicz w naszym programie, które wcale nie są historyczne. Pamiętam naszą cudowną rozmowę o króliczku, który szukał swojej właścicielki. Natomiast dzisiaj będzie lekcja demokracji, bo taki tytuł Kto tu rządzi i podtytuł Demokracja od podwórka ma twoja najnowsza książka, która ukazała się w wydawnictwie Literatura. To jest chyba bardzo dobry czas, żeby dzieciom pewne podstawowe właściwie pojęcia wytłumaczyć, bo nam się to wszystko zaczyna, zdaje się, rozmywać.
Też takie mam wrażenie. Uczyłam wiele lat historii, a przy okazji wiedzy o społeczeństwie i o demokracji uczyłam non-stop. I było to takie oczywiste dla nas wszystkich, ta demokracja i zasady demokracji. I ostatnio zauważyłam, że dzieci nie wiedzą, co to jest demokracja, że o tym się nie rozmawia. Dorośli boją się rozmawiać o demokracji, co też jest przedziwnym zjawiskiem. No i tak nosiłam się z napisaniem takiej książki, która w łatwy, zabawny sposób pokaże podstawowe zasady demokracji, co to właściwie jest, jak sobie poradzić z tym. I chciałam też uświadomić rodzicom, nauczycielom, tym dorosłym, którzy do książki zajrzą, że demokracja to nie jest coś danego nam raz na zawsze. To jest skarb wielki, który uzyskaliśmy dzięki pracy wielu pokoleń. I zdaje się, że straciliśmy,
czujność chyba, prawda?
Tak, właściwe słowo. Straciliśmy czujność i możemy tracić tę demokrację i nawet się nie zorientujemy.
Że już jest po wszystkim.
Tak.
Na dodatek jeszcze tłumaczysz też dzieciom w tej książce, że to słowo demokracja ma bardzo wiele nie tyle znaczeń, ile możliwości, tak, żeby móc tego słowa użyć, że to nie tylko chodzi o tę wielką politykę i o wielkie państwo, ale również w przypadku małego środowiska, klasy, grupy przyjaciół, bandy na podwórku, słowo demokracja powinno być tak, używane.
Oczywiście, bo to, ta demokracja jest wszędzie, ona nas wszędzie otacza i my jesteśmy w niej zatopieni na szczęście i my nawet jej nie zauważamy chyba właśnie przez to. I dzieci, bohaterowie mojej książki budują sobie taką demokrację na podwórku. One nawet nie wiedzą, że to się nazywa demokracja. One po prostu budują zasady współpracy i one same z siebie w naturalny sposób, bo dzieci w najbardziej naturalny sposób wiedzą, co to jest wolność, co to jest uczciwość, co to jest sprawiedliwość, co to jest tolerancja. Takie podstawowe równość przede wszystkim. To są takie podstawowe zasady, taka baza demokracji. 5 pojęć, które no nam uciekają gdzieś teraz, a dzieci w sposób naturalny takie rzeczy same sobie wymyślają w momencie, kiedy tworzą na swoim podwórku, w swoim zaułku, który odkryły, bo to jest w ogóle przygoda niesamowita. Oleśka, która mieszka na, w takiej uliczce, w kamienicy, gdzie dzieciaki po powrocie ze szkoły wchodzą przez bramę na swoje podwórka, zamykają się i do wieczora nie wychodzą już nigdzie, tylko bawią się na swoim zamkniętym podwórku. Co też jest takim niepokojącym ostatnio zjawiskiem, te bramy zamykane za mieszkańcami. I Oleśka, która się tam niedawno wprowadziła, dochodzi do wniosku, że wszystkie dzieci ze wszystkich podwórek, a tam tych kamienic jest kilka zaledwie na tej uliczce, powinny bawić się razem. A że jest tam na końcu uliczki zaułek, dosyć tajemniczy, wokół którego jeszcze krąży taka legenda o zaginionym skarbie. I co ciekawe, tym skarbem bawili się dziadkowie czy pradziadkowie i nikt ten skarb im zaginął i oni nawet nie pamiętają, co tym skarbem było. I to Oleśkę tak ciekawi, tak niecierpliwi, że ona idzie do tego zarośniętego zaułka, no i odkrywa tam różne rzeczy. Nie będę oczywiście zdradzać, bo to jest, o tym się czyta, myślę, że do samego końca z wielką ciekawością, przygody dzieci. No a one przy okazji tworzą takie zasady współpracy, żeby im się fajnie bawiło, żeby wszystkie dobrze się tam czuły, żeby sobie nawzajem pomagały, to tworzą coś na wzór konstytucji, którą postanawiają przestrzegać. I same te dzieciaki dochodzą do wniosku, że w demokracji nie rządzi król, nie rządzi przywódca, nawet ten wybrany, no bo oni będą wybory organizować, przekonają się, że większość decyduje o tym, jaką decyzję podejmują, ale one dochodzą do wniosku, że w demokracji najważniejszą zasadą jest praworządność, że nie ma przywódcy, bo oni się zmieniają, jest prawo, które sami wymyślili i to prawo jest czymś, co rządzi, czemu się trzeba podporządkować. I wtedy tylko na takich zasadach ta zabawa będzie fajna. No, także książka, myślę, i dla dorosłych.
Oj, zdecydowanie, właśnie chciałam to powiedzieć, że zdecydowanie wielu dorosłym przyda się ta lektura. Mało tego, twojemu tekstowi towarzyszą bardzo zabawne, jak zawsze, ilustracje Artura Nowickiego, ale one często niosą taką właściwie nawet encyklopedyczną wiedzę, bardzo krótkie definicje różnych pojęć, z którymi młodzi czytelnicy mogą mieć problem. Otworzyłam na przykład, co to jest program wyborczy, co to jest kampania. I tutaj jest dialog między dziećmi a ich nauczycielką, ale przy okazji dowiadujemy się również i my, dorośli, odświeżamy sobie trochę swoją wiedzę, bo jestem przekonana, że wielu z nas nie do końca wie, o czym jest mowa. Wiem, słyszałam taką informację, że ta książka robi furorę na różnych nauczycielskich spotkaniach i że tak, jest bardzo, bardzo wyczekiwana przez nauczycieli, którzy właśnie potrzebują wsparcia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Tak, bo ja zauważyłam jako nauczyciel, no już nie pracujący w szkole, ale ponieważ piszę książki historyczne, I zwróciłam uwagę, że nie ma czegoś takiego prosto pokazującego dzieciom zasady polityki.
Tak, bo w podręcznikach jest to zwykle okropna nuda.
No tak, i to jest podręcznikowe, także dopiero dzieci się z tym zapoznają, jak mają kilkanaście lat. A tu chodziło mi o to, żeby takie nawet dziesięciolatki już się orientowały, co to jest demokracja i te przeróżne pojęcia, którymi szafują ciągle dorośli, słyszy się w radio, w telewizji podczas rozmów dorosłych. I dzieci nie bardzo wiedzą, nie kojarzą, co to takiego. Chciałam te rzeczy przybliżyć, no i dlatego w tej książce są jakby takie dwie akcje i dwie bohaterki. Jedną jest Oleśka, która ma te wszystkie przygody i tych, których nie interesuje polityka, mogą te ilustracje z wyjaśnieniami omijać i to zupełnie nie przeszkadza w lekturze książki. Natomiast jest druga bohaterka, to jest nauczycielka Marchewa z pomarańczowymi włosami i ona w odpowiednich momentach tych przygód dzieci wyjaśnia nam te zasady, które się jakoś nazywają, bo dzieci się bawią po prostu w urządzanie swojego państwa, a Marchewa tłumaczy. I to jest
trochę
właśnie...
to wszystko porządkuje.
Tak, tak. I nam wszystkim w głowach porządkuje, bo to jest w formie takich komiksowych rysunków. Artur Nowicki rysuje prześmiesznie, także można książkę czytać też odwrotnie, że nie czytać tekstu, tylko przejrzeć sobie ilustracje i komentarze i nauki Marchewy i możemy już też wynieść z tej książki, myślę, wiele dobrego, ciekawego.
Książkę Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka, zilustrowaną przez Artura Nowickiego i napisaną przez Grażynę Bąkiewicz, mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Demokracja. Rozpoczynając dzisiejszy alfabet, powiedziałam, że będzie coś bardzo ciekawego, propozycja dla tych, którzy lubią słuchać i że to będzie taka książka przygodowa i podróżnicza. Książkę już kiedyś polecałam w naszym programie, w tej wersji papierowej. Napisał ją bardzo, bardzo przez was lubiany autor Łukasz Wierzbicki. Gruba księga nosi tytuł Wokół świata na wariata. W wersji papierowej jest ona zilustrowana przez Katarzynę Bajerowicz, ale też ma bardzo dużo fotografii, bo to jest historia oparta na prawdziwych przygodach, losach, perypetiach dwóch przyjaciół, Leona i Tadeusza, młodych dwóch chłopaków, którzy we wrześniu 1926 roku wyruszyli w podróż dookoła świata. Mnóstwo im się po drodze rzeczy przytrafiło. Najczęściej klepali biedę, nie mieli pieniędzy na kolejny etap podróży i musieli chwytać się też różnych zajęć i pracowali w przedziwny sposób i w różnych miejscach. I z tej całej opowieści, liczącej kilkadziesiąt rozdziałów, wybrałam jeden rozdział, który jest dowodem na to, jak byli zaradni i jak potrafili sami sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach, w bardzo egzotycznych miejscach. No takim miejscem na przykład była Brazylia. W wersji audio tę książkę mamy w interpretacji Jacka Kawalca. To posłuchajmy tego fragmentu ich wariackiej kompletnie podróży.
Branco, Brazylia, 17 lipca 1927 roku.
Kukuryku!
Wyskoczyliśmy z łóżek, siedliśmy na ganku i wypatrywaliśmy pierwszych klientów naszego Grande Atelier Fotografico d'Arte. Nawet zgnuśniały na co dzień pan profesor ożywił się, zwrócił pysk w stronę wyjścia, wybałuszył ślepia i nerwowo wyczekiwał gości. Minęła godzina, minęła druga i trzecia. Branco budziło się do życia. Bardzo powoli. Była wszak niedziela. Stuknęły gdzieś blaszane rondle, ktoś tłukł mięso na kotlety. Robiło się coraz goręcej, muchy brzęczały coraz natrętniej. Czekaliśmy. Przysnęliśmy. Puk, puk, Ktoś puka. Tadeusz podskoczył. Poderwaliśmy się i pobiegliśmy za chatę, by ujrzeć wielkiego, włochatego knura. Zwierz trącał ryjem aluminiowy rondel z zaschniętymi resztkami zupy fasolowej. Puk, puk. Zrób mu zdjęcie, oto pierwszy klient pracocowni artystycznej. I najpewniej ostatni, rzuciłem z przekąsem. Mylisz się, odparł Tadeusz, spoglądając w dal. Istotnie. Ścieżką prowadzącą do naszego domku człapał przygarbiony staruszek. Stanął przed nami, podciągnął opadające portki i przewiązał je w pasie sznurkiem. Hola, señores. Carlos Coetano. Przedstawił się. Robicie fotografie, si?
Si, 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 potwierdził Tadeusz.
Wspaniale. Carlos Coetano klasnął.
Nie mam swojego foto, ani jednego. A stary jestem, zróbcie mi, by mieli co położyć na trumnie, gdy umrę. Odłożyłem mil rejsów, zapłacę ile trzeba.
Potrząsnął trzymaną w dłoni puszką po herbacie i zabrzęczał monetami.
Claro, señor Carlos, zapraszamy.
Ustawiliśmy staruszka przed ścianą i przyjrzeliśmy mu się uważnie. Koszulę miał obwisłą, tragicznie ufyflaną wszelkimi rodzajami zup i sosów, spodnie gęsto łatane, włos rzadki, od lat nieczesany, brodę rozwichrzoną, butów nie miał wcale, paznokcie zaś, tak u rąk jak i u nóg, połamane i poszczerbione.
O, porządź klienta, lecę pożyczyć jakiś ancuk, rzucił trzeźwo Tadeusz i zniknął.
Ancuk? W gwarze poznańskiej garnitur męski. Posadziłem Carlosa na beczce, wyczesałem skołtunioną czuprynę, krzaczaste brwi i siwą brodę, mokrą szmatą otarłem zaschnięty keczup z wąsów, nożyczkami przyciąłem sterczące z nosa i uszu kłaczki. Ledwie skończyłem, wrócił Tadeusz z marynarką w dłoni.
Spodni i butów majster nie dał, bo się do kościółka szykował, ale wyszarpałem marynarę, wydyszał zziajany. Chciał 300 mil rejsów, wytargowałem 200,
dodał szeptem. Ciachnąłem skrawek prześcieradła i uwiązałem Carlosowi u szyi w charakterze krawata.
Broda do góry, odrobinę w prawo, moje prawo. Tu patrzymy, tutaj leci ptaszek, uśmiech, pstryk.
Gotowe.
Już? A bałem się, że będzie bolało.
Zdumiał się staruszek. Siadł na progu chatki i cierpliwie czekał, aż wywołamy zdjęcie. Gdy przynieśliśmy gotowy portret, ujął fotografię w dłonie i westchnął wzruszony.
To czary. To ja jestem na tym papierze. Obrigado, señores. Dziękuję, panowie.
Sięgnął po puszkę z drobniakami, ale położyłem na niej dłoń i powstrzymałem go przed otwarciem. Pierwszego klienta obsługujemy gratis, wyjaśniłem.
Obrigado, señores,
powtórzył. Wyściskał nas i odszedł, tuląc portret do piersi. Byłem przekonany, że sympatyczny dziadunio był pierwszym i jedynym klientem naszego grande atelier fotografico d'arte. Zabrałem się za szykowanie obiadu. Przyniosłem wody ze studni, ustawiłem garnek na ogniu, pokroiłem cebulę i wziąłem się za łuskanie fasoli.
Leon!
Niespodziewany krzyk podniósł się nad bramką. Wyszedłem przed chatę i stanąłem jak wryty. Pierwszy stał strojniś w smokingu, dalej mama i tata z dwójką dziewczynek w falbaniastych sukienkach, za nimi tęga dama obwieszona biżuterią niczym karaibska królowa piratów, dalej przygarbiona babuleńka z różową parasolką, państwo młodzi, odświętnie odziani, tłumek gości weselnych, kapela z trąbką i gitarami, dzieciak z lizakiem w buzi, półnagi czarownik, ksiądz w sutannie ze świętą księgą w dłoni, policjant z drewnianą pałką, na samym zaś końcu kolejki ustawił się nasz majster w lakierkach i odprasowanych spodniach, bez marynarki, za to z włosem idealnie wyczesanym. Ze wszystkich stron schodzili się nowi chętni i stawali na końcu ogonka.
Fotografia, fotografia, fotografia!
Wykrzykiwali jeden przez drugiego. Poczciwina zrobił nam reklamę. Ucieszyłem się.
Tak, przyjacielu.
Tadeusz wypiął dumnie pierś i dodał. Mówi o tym druga zasada Perkitnego. O pierwszej wspominałeś. Pojęcia nie miałem, że jest druga.
Jest prosta. Jeśli masz dobry pomysł i włożysz serce w robotę, klienci ustawią się w kolejce.
To był fragment czytany przez Jacka Kawalca, fragment książki Łukasza Wierzbickiego Wokół świata na wariata. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Pogotowie Kazikowe i tak samo audiobook wydał Łukasz Wierzbicki. Na razie jest tylko w formie MP3 i musicie go gdzieś sobie poszukać w sieci, chociaż autor mówi, że bardzo chce też wytłoczyć płytę, więc jeśli ta płyta się pojawi i ją dostanę, to na pewno wrócę do tej arcyciekawej propozycji. Przypomnę wam jeszcze, że autor umieścił na okładce takie ostrzeżenie. Uwaga, czytanie i myślę, że też słuchanie tej książki może skutkować szalonymi pomysłami, za które autor nie ponosi odpowiedzialności. No bo takie właśnie szalone pomysły niosły tych dwóch chłopaków, Leona i Tadeusza, przez całą kulę ziemską. To była już ostatnia propozycja w dzisiejszym programie. Ja zapraszam oczywiście za tydzień, a teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny. Życzę wam dobrej niedzieli. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.